Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Łączę się z Państwem z Ukrainy, ale dziś będziemy rozmawiać o Polsce, bo to nowy format na moim kanale, rozmowy o Polsce. Poza rozmowami o wojnie w Ukrainie, poza reportażami z wojny, poza rozmowami o świecie, o polityce międzynarodowej, dochodzi nowy format. Dzieje się tak dlatego, że po prostu widzę, że Państwo no rzeczywiście oglądają chętnie te materiały, które udostępnia na tym kanale. Dziękuję bardzo Państwu za to, że z takim zainteresowaniem oglądacie te rzeczy, które tutaj się pojawiają, te nagrania, te filmy, te rozmowy. I ja będę tą działalność starał się w takim wypadku rozszerzyć, w związku z tym, że w tej chwili skupiam się na pisaniu książki. Częściowo będę przebywał w Ukrainie, częściowo w Polsce, ale przerwałem na jakiś czas, jak Państwo wiedzą, współpracę z telewizją. No i dlatego też się chcę skupić bardziej na po prostu tej działalności YouTube'owej. Dziś będziemy rozmawiać o sprawie bulwersującej, sprawie dotyczącej generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych, również byłego wiceministra obrony narodowej. Generał służył w polskiej armii przez wiele lat, był między innymi dowódcą w trakcie misji w Iraku i w Afganistanie. I jak podają polskie media, był w 2019 roku inwigilowany przez system Pegasus, izraelski system. Nie wiadomo, dlaczego generał miał być w ten sposób inwigilowany, jakie były powody, czy była to zemsta polityczna. Tego tutaj w tej rozmowie nie rozstrzygniemy, ale będziemy mogli przybliżyć Państwu, co mogło być powodem do takiej inwigilacji polskiego generała. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam państwa.
Panie generale, pojawiły się informacje w mediach, między innymi Gazeta Wyborcza opublikowała tekst, w którym poinformowała o tym, że był pan podsłuchiwany za pomocą systemu Pegasus. Czy pan może to jakoś skomentować?
Znaczy, wszystkim zacząłbym od tego, że nikt nie ma 100% pewności, że to miało miejsce. Natomiast w związku z tym, że ja nie biorę udziału w kampanii propagandowej, nie angażuję się politycznie, ja wykluczam tutaj wątek aktualnie polityczny, ponieważ ja powtarzam, nie angażuję się w nic, nie biorę udziału w działalności tej takiej kampanii wyborczej, a zatem nie sądzę, żeby komuś zależało na tym, żeby mnie tropić, bo powtarzam, ja nigdzie się nie angażuję. Jedna kwestia jest taka, że tego posłuchu rzekomo dokonywano w 2019 roku w przededniu kampanii wyborczej tamtego czasu. Być może przez to, że wielu polityków się ze mną spotykało na kawie, nic więcej nas nie wiązało. Nie wiązało się to z moim startem w czymkolwiek, jakimkolwiek poparciem polityków jakiejkolwiek partii, ale kawa polegała na tym, że rozmawialiśmy o tym, jak armia powinna wyglądać, jak powinno wyglądać bezpieczeństwo, jak dbać należy o żołnierzy, tego typu rzeczy. Ja w oparciu o swoje doświadczenie, o to, co robiłem w armii i poza armią, służyłem wsparciem, pomocą, moimi opiniami w niektórych kwestiach. Natomiast to trzeba potwierdzić i ja mam nadzieję, że to, co zacząłem już w tej chwili robić z moimi kolegami za granicą, pozwoli mi potwierdzić, czy to rzeczywiście ten posłuch miał miejsce. Chyba nie da się wszystkiego zlikwidować w sieci, w tym, niektórym się pewnie wydaje w Polsce, że jak już nie podsłuchują i Pegasusa nie ma, to ślad wszelki po tym zaginął. Nie, nie. Wyprowadzę w błędu. Mam nadzieję, że pomocą moich przyjaciół z zagranicy będę mógł mieć dostęp do dowodów, które pokażą rzeczywiście, że to miało miejsce. Przy czym wydaje się na podstawie losów pana Brejzy, który był podsłuchiwany, że w zasadzie na dobrą sprawę w toku tego, co się działo, posługiwano się informacjami, które mogły wynikać tylko z posługiwania jego osoby. Zatem ci, którzy ujawniali informacje o tym, o czym on mówił, z kim rozmawiał i o czym rozmawiał, tylko potwierdzają to, że był posługiwany. Więc ci, którzy go posługiwali, nie są na tyle profesjonalistami, żeby ukryć ten fakt, w związku z tym wykorzystali te informacje, które wynikały z posłuchu. Zobaczymy. No więc, wie pan, ubolewam tylko nad tym, że u nas inwigilacja stała się narzędziem kreowania polityki w państwie i poprawności tej polityki w państwie, bo przekonany jestem, że nie tylko ten, że posłuch dotyczył nie tylko mnie, ale wielu innych osób, które stanowiły potencjalne zagrożenie, tylko nie wiem jakie zagrożenie. Wie pan, bo jeżeli Nie wystarczy dać świadectwo tego, że się dobrym Polakiem, służbą swoją dla ojczyzny przez tyle lat. Przecież jako dowódca dywizji chodziliśmy do NATO, wtedy kiedy będąc dywizji 16 i z tą dywizją dokonywaliśmy ekwilibrystyki, bym powiedział, szkoleniowej, żeby przekonać Amerykanów głównie do tego, że jesteśmy wiarygodni, że jesteśmy godni tego, żeby być członkiem NATO. I wtedy z nami polityków nie było. I ci politycy, którzy teraz próbują kreować politykę bezpieczeństwa, oni wspólnego z wojskiem i z armią nie mieli nigdy. Mało tego, to nie oni byli autorami wejścia Polski do NATO. Oni w tym czasie, kiedy myśmy to udowadniali, kiedy myśmy walczyli w Iraku, w Afganistanie, to oni w tym czasie siedzieli w domu za piecem i pewnie zatrwożeni samą myślą, że mogą być do wojska powołani. A zatem wydaje mi się, że trzeba by się skupić wszystkim na tym, żeby potwierdzić to, czy rzeczywiście posługiwanie Pegasusem miało miejsce i znaleźć dowody na to. I myślę, że przy wsparciu wielu osób nieżyczliwych, które się do mnie odezwały, będzie to możliwe. I zakładam, że będzie można to powiedzieć społeczeństwu, choć wydaje mi się, że ludzie wiedzą o tym, że tego typu praktyki są przez rządzących stosowane, więc nie tylko ja byłem obiektem takiego działania. Tym bardziej jeszcze dodam do tego, że w tej chwili uprawnienia do podsłuchiwania dostały w zasadzie wszystkie służby, jakie w tym państwie istnieją. A zatem dostęp do naszych prywatności, do naszych nawet czasami intymności jest wiedzą powszechną ludzi, którzy nas słuchają, a którzy, no trudno mi powiedzieć o tych, którzy słuchają bezpośrednio, ale o tych, którzy każą słuchać, to raczej co do ich, powiedzmy, wiarygodności może mieć poważne wątpliwości. Ale to zostawiam czasowi, który mamy przed sobą i który ma sprawić to, że będziemy pewnie wiedzieli coś więcej o tym, co miało miejsce, jeżeli chodzi o podsłuchiwanie mojej osoby. Wie pan, zastanawiam się dlaczego. Przekonany jestem, że raczej to wynikało z jakichś przesłanek o charakterze politycznym, żeby stwierdzić, czy ja przypadkiem czegoś nie kombinuję z politykami, bo przecież trudno mnie posądzić teraz, kiedy jestem na emeryturze, o to, że próbuję dokonać zamachu stanu, prawda? W związku z tym takich obaw pewnie politycy nie mieli, ale słuchali, bo chcieli wiedzieć, o czym mówi, komu mówi i tak dalej. No ale to jest, myślę, tak jak powiedziałem wcześniej, że zostawmy to czasowi, prawnikom i specjalistom, którzy mają rozwikłać tą zagadkę.
Myśli pan, że bali się, że może pan wystartować w jakichś wyborach z jakąś partią, jakby zacząć współpracować? Czego się mogli bać? Czy może chodzi o jakąś sprawę sprzed lat? Bo też chyba warto powiedzieć, może nie wszyscy o tym pamiętają, może państwo o tym nie wiedzą, ale pan generał no, w pewien sposób wszedł w drogę kilku politykom związanym z obecną partią rządzącą. Chodzi mi, wie pan, o jaką sprawę? O sprawę z 2007 roku.
Sprawa Nargarhel. Bardzo bolesna sprawa i wie pan, jestem przekonany, że ci ludzie, którzy są teraz młodymi, którzy idą po raz pierwszy lub po raz drugi do wyborów, oni tej sprawy nie znają. Ta sprawa przyszła do historii i jest nieznana młodym ludziom, bo rozmawiałem z wieloma młodymi ludźmi na spotkaniach, na uczelniach, gdzie czasami mam jakieś wykłady, ludzie nie mają pojęcia o tym, co to był Nargarhel. Młodzi ludzie. A zatem uważam, że mamy obowiązek i pan i ja, żeby tą pamięć przywrócić. Pamięć tych wydarzeń, pamięć o tych wydarzeniach, przywrócić polskiemu społeczeństwu, że była to największa zbrodnia na honorze polskiej armii, na polskich żołnierzach od zakończenia II wojny światowej. I to zbrodnia, której dokonał polski rząd, polscy politycy z premedytacją, wbrew temu, co czynili głównie Amerykanie. Wydarzenia Nargarhel z 2007 roku są bardzo dobrze opisane w książce Zdradzeni. Ta książka w zasadzie jest świadectwem tego, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o 7 polskich żołnierzy, którzy zostali wysłani na wojnę przez polityków, doszło tam do zdarzenia nieszczęśliwego, przypadkowego ostrzelania wioski, w której zginęło kilkoro cywili. Oczywiście nie powinno to się zdarzyć, ale na wojnie niestety takie sytuacje mają miejsce. Po kilku tygodniach uknuto spisek przeciwko tym żołnierzom, bo okazało się, że politycy, którzy dokonali rewolucji w służbach, wysłali na wsparcie naszych wojsk w Afganistanie ludzi zupełnie, jeśli chodzi o służby, ludzi zupełnie nieprzygotowanych, zupełnych amatorów, którzy nie robili nic poza zbieraniem informacji przez posłuchiwanie, pisaniem donosów do Warszawy na dowódców wszystkich szczebli, łącznie z dowódcą kontyngentu. Wynikało to wszystkim z ich nieporadności, z ich nieuctwa, bo nie uczyli się od oficerów, tylko kombinowali po swojemu, dostawali dyrektywy z Warszawy, kogo mają słuchać, jak mają słuchać i co mają do Warszawy pisać. No i pisali na podstawie tych ich donosów do Warszawy, tych ich raportów tajnych, supertajnych. Uknuto spisek, czyli napisano scenariusz tej zbrodni wojennej, jakiej rzekomo dokonali polscy żołnierze. I co ciekawe, że po zdarzeniu, kiedy nasz prokurator, nasza żandarmeria wojskowa z udziałem Komisji Amerykańskiej oceniła, że to był nieszczęśliwy wypadek. I o tym amerykańskie dowództwo w Afganistanie powiedziało wyraźnie, że to był nieszczęśliwy wypadek. I ta informacja Amerykanów, którzy za tą operację odpowiadali i tam dowodzili, ta informacja poszła w świat. I wszyscy to przyjęli wiadomości. I Amerykanie to potwierdzili w swoich raportach. Okazało się, że w Polsce nie. W Polsce część polityków natychmiast ten temat podjęła jako temat dogodny dla nich, do tego, żeby spreparować zarzuty dla polskich żołnierzy, posądzając ich o zbrodnie ludobójstwa. Wie pan, wydaje się, że... I tutaj dotknę takiego wątku, który widziałem wtedy, bo byłem przecież uczestnikiem bezpośrednim tych wydarzeń, to wtedy, kiedy się to wydarzyło, za chwilę tego wrócę, jak to się wydarzyło, to działo się w mediach dużo na temat tego zdarzenia, ale generalnie media zachodnie, amerykańskie, w Polsce też tego tematu, w takich kategoriach, jak później to poruszono, tak dramatycznie nie przedstawiano. Natomiast jedno medium na świecie oskarżało polski żołnierzy od początku o zbrodnie ludobójstwa. Był to Kreml i propaganda rosyjska. Rosjanie, ich propaganda, ich media po tym wydarzeniu natychmiast polskie żołnierze oskarżyło o zbrodnie ludobójstwa, że Polacy mordują w Afganistanie cywili. I to była narracja Kremla. Podkreślam, narracja Kremla. Zupełnie inna niż narracja mediów zachodnich, między innymi amerykańskich. I co się dzieje? Po kilku tygodniach w Polsce dochodzi do aresztowania w spektakularnych sposób polskich 7 żołnierzy. Ich wjechano do nich do domów o świcie, zakuto ich, zrzucono ich na podłogi, zakuto ich w kadany, założono im worki na głowę i wywiezionych do więzień. Przy rodzinach, przy dzieciach, w obecności rodzin, ojców, wszystkich członków rodziny. W sposób bestialski zamaskowani żołnierze żandarmerii wojskowej. Dokonano przeszukań tych żołnierzy w domu, wywiezionych do więzień. I zaczęła się wielka afera, która polegała na tym, że powołano grupę specjalnych prokuratorów, którzy oskarżyli ich o zbrodnie ludobójstwa. Wtedy dowiedziałem się przypadkowo, bo o tym, że moi żołnierze, bo ja byłem do swoich sądowych, będą aresztowani, nikt nie wiedział. Działo się to w ogóle poza nami, poza wojskowymi. To robili politycy z udziałem żandarmerii wojskowej ówczesnej, która w sposób tajny, skryty podjęła się takiej misji i na polecenie prokuratora w taki sposób polski żołnierz aresztowała. Pan, jestem przekonany i wiem to na pewno, że żołnierze 18 batalionu, bo ich to dotyczy, to był taki krwisty, dobry batalion. Jakbym wydał rozkaz, że mają się zameldować do mnie po to, żeby być przesłuchiwani przez prokuraturę, oni by przyjechali bez słowa. Wykonaliby rozkaz, bo to są tacy żołnierze. Nie było potrzeby, żeby ich skuwać w kajdany, traktować jak pospolitych przestępców, bandytów, zbrodniarzy. Tak ich potraktowano. Zamkniętych w więzieniach. I robiono wszystko, żeby ich zniszczyć. I generalnie im zniszczyć. W efekcie 7-letniego procesu ich zniszczono. Zniszczono im rodziny. Ich zniszczono i tak dalej. Ale wtedy dowiedziałem się o tym od jednego dziennikarzy, który obudził mnie rano i przyjechał do mnie do domu i powiedział mi o tym wydarzeniu. Ja skomentowałem, wtedy jeszcze byłem do wojsk sądowych. Natychmiast wsiadłem w samochód, pojechałem do ministra. Wtedy ministra Szczygły nie chciał mnie przyjąć, nie chciał ze mną rozmawiać na ten temat. Więc wtedy publicznie w mediach powiedziałem, że nie godzę z tym, żeby żołnierzy oskarżono o zbrodnie ludobójstwa, że nie godzę się z sposobem traktowania żołnierzy i zaapelowałem do wszystkich wszystkich ludzi rozsądnych w Polsce, żeby się z tym nie zgadzali, żeby tylko temu stanęli i zaprotestowali. I wtedy właśnie media zaczęły taką, bym powiedział, różną grę. Jedne absolutnie stanęły za żołnierzami, bo Polacy generalnie, chcę panu powiedzieć, stanęli za żołnierzami, absolutnie. 78% społeczeństwa powiedziało, że to jest bandytyzm, takie traktowanie żołnierzy. I wtedy tak, politycy jakby zmienili.
Ale wysłało na misję, jeszcze przypomnijmy, których się wysłało na misję z zagrożeniem życia na wojnę. Ale to zaraz jeszcze do tego przejdziemy, panie generale, no ale to jest coś no, bardzo bulwersującego. Powstały na ten temat filmy, też państwu przypomnimy. W serialu Misja Afganistan również ten temat został poruszony. Oczywiście to jest serial fabularny, natomiast sama próba łamania tych żołnierzy, przesłuchania zostały tam przedstawione. Ta sprawa jest szeroko udokumentowana, ale po tych kilkunastu latach mało się o tym mówi, zapomniano o tym, a dalej politycy, którzy prawdopodobnie tę sprawę organizowali, na których zlecenie to było robione, dalej są po prostu w polityce, w życiu politycznym polskim.
Tak, oni są w tej polityce. Oczywiście wszyscy starają się o tym zapomnieć, właśnie oni o tym wydarzeniu zapomnieć, ponieważ proces nad tymi żołnierzami trwał 7 lat, skończył się uniewinnieniem 4, a 3 skazano, już nie pamiętam jaki wyrok dostali.
Wykonanie rozkazu.
Tak, to było wyrok za złe wykonanie rozkazu. W warunkach wojennych karą za złe wykonanie rozkazu to są 3 pompki i 8 przysiadów, a nie kara więzienia czy cokolwiek innego. To było takie, bym powiedział, salomonowe wyjście sądu z tej sytuacji, ponieważ sąd był pod silną presją zarówno społeczeństwa, jak i polityków ówczesnych, którzy naciskali, żeby tych żołnierzy jednak ukarać, żeby jednak nie poszło, żeby nie było całkowitego uniewinnienia tych żołnierzy, bo by się okazało, że wszystko to było szyte przez służby na użytek polityków. No i ale przecież tak było. O tym wszyscy w tamtym czasie, a przynajmniej prawie 80% ogółu Polaków, to potwierdziło, że się zgadzają z tym, że to było szyte, to było, cała akcja była szyta. No i wie pan, dla większych, potem już były kilka takich wydarzeń, które miały miejsce po już aresztowaniu żołnierzy, które się działy w mediach i nie tylko. I pamiętam, że zaskoczeniem dla polityków było wielkim to, że po raz pierwszy ktoś z wojskowych miał odwagę powiedzieć im nie. Bo oni byli przekonani, że oni ich pozamykają, skażą, bo generalnie skłaniają się ku temu, żeby to był wyrok dożywocia. Pamiętam to, jak prokuratorzy mi mówili, że im grozi dożywocie. Więc wtedy ostro stawiałem się, byłem jedynym wojskowym, który się mocno postawił, ale ja rozumiem, że wojsko mnie popierało i wojsko stało za mną, bo to wojsko dowódcy się deklarowali. Ale politycy nie mogli pojąć, jak to się stało, że wojskowy wbrew, ten wojskowy, którego oni wyznaczyli na stanowisko, jest przeciwko nim. I było takie kilka zdarzeń, chociażby jedno z ówczesnych ministrem, który wypowiedział się w telewizji poza kamerą, ale nie włączyli mikrofonu, powiedział, że on za durniów nie będzie odpowiadał. Przy spotkaniu z ministrem powiedziałem: panie ministrze, skoro moi żołnierze są durniami, to jestem pierwszym wśród durniów. No skoro moi żołnierze są durniami, to jestem też durnym. Ale pierwszy wśród nich, bo jestem ich dowódcą. Zgodzi się pan ze mną, że jestem pierwszym. Wtedy tak było. Proces trwał długo. Żołnierze generalnie byli uniewinnieni, a to, co się wydarzyło, moim zdaniem, nikt nie przeprosił. Nikt tym żołnierzom nie podał ręki. Nawet mieli szansę, ci, którzy teraz rządzą, podać im rękę, powiedzieć: przepraszamy, mogliśmy się pomylić. Sponiewierano ich, zniszczono im życie. I zniszczą życie każdemu żołnierzowi, który będzie cokolwiek miał do powiedzenia niezgodnego z ich oczekiwaniami i z ich linią polityczną. A żołnierz, każdy żołnierz i ci, którzy byli w Afganistanie, zostali tam przez polityków wysłani i oni byli największymi ambasadorami sprawy Polski w czasie, kiedy walczyliśmy z terroryzmem. To żołnierze polscy nosili flagę biało-czerwoną wysoko, nie nasi ambasadorzy konsulowie, tylko polscy żołnierze byli ambasadorami pokoju i walki z terroryzmem w Iraku, w Afganistanie, w Czadzie, wszędzie tam, gdzie polskich żołnierzy politycy wysłali, ale politycy nigdy za to, co się wydarzyło tam, wydarzało, nie wzięli za to odpowiedzialności, tylko obarczali odpowiedzialnością dowódców, czyli mnie między innymi i naszych żołnierzy w przypadku Nargarhel w sposób bardzo okrutny, bestialski, obrzydliwy wręcz, ich traktując. I warto by było, żeby Polacy wrócili pamięcią do tego, że jak ci, którzy teraz mówią o armii w taki sposób i armii używają do gry politycznej, jak traktują żołnierzy w sytuacji, gdy ich przedstawiciele wtedy ówczesne służby nie spełniają wymagań wojska, bo wojsko powinno mieć osłonę kontrwywiadowczą, a tam wysyłano amatorów ciepłych bułek, nic więcej, którzy spędzali czas w swoich kontenerach i w stołówce amerykańskiej. Bolesne jest to, panie redaktorze, że wtedy, kiedy Amerykanie bardzo mocno stanęli za naszymi żołnierzami, amerykańscy dowódcy, moi koledzy, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakty, którzy pytają się często o ten temat, to wtedy nikt z polityków polskich nie wysłuchał amerykańskich dowódców. Nikt. Nie pochylił się nad raportami amerykańskimi. I Amerykanie uznali nasze racje i nawet zostałem za moją postawę przez Amerykanów, jakby może źle powiem, że wyróżnione, ale uznano moją postawę. Pamiętam, że dostałem komandorę Legion of Merit od nich za obronę żołnierzy, bo mówią, że taka powinna być postawa dowódcy, ale ja mówię o postawie wszystkich moich dowódców ówczesnego czasu, choćby o dowódcu 6. Brygady, generale świętej pamięci Jurku Wójciku, który zmarł, który był dowódcą tej brygady, który bronił tych żołnierzy zawsze z niezwykłą stanowczością, czy pułkownik Adam Sreng, dowódca grupy bojowej, dowodzący właśnie wtedy w Afganistanie, w Wazikła, w tej bazie. To byli wspaniali dowódcy, to są wspaniali dowódcy, bo Adam Sreng żyje i niech żyje jak najdłużej. Jurek Wójcik odszedł, generał, który poniósł konsekwencje tego, że stawał zawsze obronić swoich żołnierzy, nie pozwalając na to, żeby politycy uwłaczali ich godności i honorowi żołnierzy 6. Brygady Pojścia Desantowej i 18. Batalionu z Bielska Białej. Wspaniali żołnierze, bohaterowie rzecz można, ponieważ swoją postawą tam w Afganistanie, w Iraku, w Czadzie, wszędzie tam, gdzie oni byli, udowadniali, że są prawymi obywatelami, dobrymi żołnierzami, którzy potrafią wysoko biało-czerwoną nosić. Brak szacunku ze strony polityków jest sprawą normalną i nie oczekujmy my, żołnierze, i to mówię też i do żołnierzy teraz, tych pełniących służbę, nie oczekujmy szacunku od nich, bo my zawsze będziemy w ich rękach tylko instrumentem i narzędziem do realizacji ich celów.
Panie generale, ja bym jeszcze wrócił do tych czasów, do tego okresu, do 2007 roku, bo zrobiłem taki research przed naszą rozmową. Dowiedziałem się, że Amerykanie byli ogólnie rzecz biorąc szokowani tym, że polscy politycy, że w ogóle polskie media podchwyciły taki temat. Nieoficjalnie też się dowiedziałem, no, że jak to na wojnie. Oczywiście warto Państwu powiedzieć, że ta sytuacja, no, tam zginęli cywile, tym cywilom wypłacono odszkodowania, osoby ranne na koszt państwa zostały, oczywiście były leczone. Tutaj to też warto powiedzieć. Natomiast w trakcie interwencji w Afganistanie, w trakcie wojny w Afganistanie, też misji stabilizacyjnej, po amerykańskiej stronie zdarzały się takie sytuacje. Na wojnie takie sytuacje otwarcia ognia, popełnienia błędu się zdarzają. I często za takie błędy płacą niestety cywile przebywający w danym miejscu. Natomiast po stronie amerykańskiej był szok, z tego przynajmniej co dowiedziałem się, że w ogóle ktoś chce polskich żołnierzy, że Polacy sami chcą polskich żołnierzy za coś takiego sądzić, skoro strona afgańska, strona amerykańska żadnych zarzutów tutaj nie miała. Czy tak było rzeczywiście?
Zarzuty mógł postawić tylko dowódca amerykański, to przez operację. Ponieważ ci żołnierze polscy byli oddani pod jurysdykcję dowódcy amerykańskiemu i jego prawodawstwo. Więc polscy politycy po raz kolejny nadużyli władzy, złamali przepisy i porozumienia międzynarodowe, między innymi te porozumienia, które delegowały nasze wojsko do Afganistanu. I to jest problem, z którym sobie nie mogą poradzić politycy do dzisiaj. Jak to uzasadnić? Dlaczego to zrobili, skoro generalnie żołnierze w tym czasie byli oddani pod dowództwo amerykańskie i odpowiadali przed dowódcami amerykańskimi za to, co robią na wojnie? dowódcy amerykańscy ocenili, że nie było to zamierzone działanie, że było to wypadek. Tak jak pan wspomniał, oczywiście dowódcy nasi i amerykańscy podjęli wielkie wysiłki po to, żeby przekonać Afgańczyków do tego, że to był wypadek, żeby ich przeprosić. I dobrze by było i warto by było, żeby wszyscy, którzy wtedy deklasowali polskich żołnierzy, zapoznali się z zasadami kultury afgańskiej i zrozumieli to, lub chcieli to zrozumieć, że Afgańczycy przyjęli te przeprosiny. To było, panie redaktorze, cena życia ludzkiego tam jest zupełnie inna niż w naszych kategoriach, w naszej kulturze. I nie chodzi o to, że myśmy chcieli się usprawiedliwić, że ci ludzie zginęli w tym wypadku, tylko o to, że zgodnie z ich tradycją, z ich obyczajami, myśmy przeprosili ich, dając im pieniądze, dając im w naturze trzodę, tam były chyba kozy, już nie pamiętam dokładnie, kilkanaście, i przywódcy plemienni orzekli, że czują się przeproszeni, usatysfakcjonowani przeprosinami. Tak to jest ich zwyczaj. I warto by było, żeby się ludzie, którzy ich oskarżali, zastanowili. Ja panu powiem taki przypadek kiedyś, kiedy byłem dowódcą dywizji w Iraku. W swojej dywizji miałem przecież, to była dywizja wielonarodowa, międzynarodowa. Miałem jeden z pododdziałów z kraju na południu Polski, nie będę wiedział jakiego kraju. Kierowca w nocy przez przypadek zastrzelił kierowcę i samochodu irackiego, cywilnego. Przypadek. To nie Polak strzelał, tylko akurat z innego kontyngentu, ale w składzie mojej dywizji. No i oczywiście było wyjaśnienie, był proces prowadzony, moi żandarmi i prawnicy to sprawdzali. Oczywiście był to wypadek. Rodzina zgłosiła się po odszkodowanie. Nie zgadnie pan, ile chcieli od nas pieniędzy za życie tego człowieka. $500. I warto by było, żeby zdać sobie z tego sprawę, że w innych kulturach są pewne inne zasady, które regulują zachowania, postępowania ludzi. My je szanujemy bardzo, myśmy dawali dowody tego, że szanujemy i w Iraku, i w Czadzie, czy w Afganistanie. Przecież tam gdzie byliśmy, że my szanujemy ich obyczaj, ich kulturę. O tym świadczą chociażby dobre relacje z przywódcami plemiennymi, szejkami. Myśmy się spotykali z nim bardzo często, rozmawialiśmy, pomagaliśmy, bo polscy żołnierze są zupełnie inni niż wszyscy, którzy byli w tym rejonie operacji, ponieważ myśmy nieśli ze sobą wiele innych takich wartości, które cechują Polaków i polskich żołnierzy. Otwartość przede wszystkim na wszystko i nie zamiary złe zawsze. Tak jak to niektóre kontyngenty inne realizowały, ale generalnie myśmy zawsze byli dobrze odbierani w strefie naszej odpowiedzialności. Nawet kiedyś dowódca mój korpusu w Iraku pytał się, skąd nasze takie poprawne relacje z gubernatorami. Bo myśmy z nimi rozmawiali otwartym tekstem. No ale to jest historia.
Panie generale, czy jeżeli można powiedzieć, że strona afgańska nie miała żadnego, po prostu żadnych zarzutów w tym wypadku, żadnych roszczeń w stosunku do polskiej armii, strona amerykańska, w tym dowództwo amerykańskie misji, również nie miało żadnych zarzutów, to w takim razie kto miał interes, bo zapytam krótko i wprost, w tym, żeby taki proces i taki pokazowy proces polskich żołnierzy przeprowadzić?
To było zapotrzebowanie polityczne. Politycy chcieli to zrobić, żeby upokorzyć polską armię, pozbawić ją prawa do godności i honoru. I taki był zamiar polityków, żeby tego dokonać, bo tutaj nic nie było takiego, co mogłoby świadczyć, że ten proces jest, że w ogóle to wydarzenie ma charakter jakiegoś wydarzenia o charakterze jakiejś oddania sprawiedliwości. Bo tych żołnierzy zakuto, zamknięto w więzieniach, byłem u nich kilkakroć w tych więzieniach i chcę panu powiedzieć, takie kuriozum widziałem, byłem w jednym z więzień, gdzie żołnierzy przetrzymywano, gdzie byłem zdumiony szacunkiem, z jakim odnoszono się do żołnierzy przez służbę więzienną. Traktowali ich ludzie, wszyscy ludzie wówczas w sposób szczególny. Traktowali ich jak męczenników, jak kogoś takiego, kto za sprawą polityków jest skazywany na więzienie. To tak jak było to kiedyś za caratu czy za Bismarka w Prusach, kiedy Polaków tak zamykano i nękano bez w zasadzie postaw, a wszystko to scenariusze, które opisywały rzekome ich przestępstwa, były prokurowane. I to jest domeną ludzi, którzy chcieli upokorzyć polskie siły zbrojne, polską armię, w wystawić ją na śmieszność. Nie udało się, bo zachowaliśmy godność, swoją postawą daliśmy dowód tego, że nie zasługujemy na takie traktowanie, a postawa społeczeństwa, ten ogół społeczeństwa stanął po stronie żołnierzy, z czym zderzyli się politycy i byli bezradni. Oni byli bezradni, bo nie mogli sobie z tym, że polskie społeczeństwo popiera polskich żołnierzy, sobie z tym poradzić. Mimo tego, że ich narracja była absolutnie antyżołnierska, przeciwko armii i użyli do tego całego aparatu wtedy prokuratorskiego, żeby żołnierzy pogrążyć, żeby skazać ich na dożywocie za to, że politycy wysłali ich na wojnę, a oni w wyniku wypadku, który wynikał być może z błędów, stali się dla nich ofiarami. Nie wiem, czy akurat dokładnie przekazałem myśl, którą chciałem przekazać, ale chciałem powiedzieć, że żołnierze stali się ofiarami walki systemu, walk systemowych, walk politycznych, które miały miejsce w tym czasie w Polsce. I tą ofiarą byli żołnierze, a w konsekwencji przystała armia, bo później w armii pozostał syndrom Nargal-Kreil. Bo żołnierze za użycie broni zostali ukarani, za użycie broni w walce, bo przecież w tym rejonie dochodziło do walk, przecież z talibami. I potem wśród żołnierzy było takie powiedzenie, że misja trwa półtora roku. 6 miesięcy przygotowania do misji, 6 miesięcy w misji, potem 6 miesięcy w więzieniu. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, jak syndrom Nargal-Kreil zadziałał na psychikę żołnierzy, którzy potem bali się odpowiedzialności w przypadku, gdyby użyli broni przeciwko talibom czy rebeliantom Iraku.
No warto dodać, że to był 2007 rok i też przygotowując się do tej rozmowy skontaktowałem się między innymi z emerytowanym żołnierzem służby kontrwywiadu wojskowego, który też wcześniej uczestniczył w misjach w Afganistanie. On nie chce ujawniać swoich danych, ja też nie będę oczywiście ich podawał, natomiast chcę Państwu powiedzieć, jak on mi wytłumaczył, skąd wynikała chęć tego wtedy pewnego rodzaju ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, też powiedzmy w końcu wprost, bo my mówimy o 2007 roku, wtedy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość, my mówimy o części polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy dalej w tej chwili niestety, ale uczestniczył w życiu politycznym. Nie mówimy o całej partii, mówimy o konkretnym polityku, który później był ministrem obrony. I on przeprowadził reformę polskiego kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Ta reforma miała miejsce w tym okresie. No i tak jak tutaj zebrałem informacje, to zacytuję. Poprzedni kontrwywiad wojskowy w trakcie działań tego poprzedniego kontrwywiadu wojskowego na teren i wywiadu wojskowego przede wszystkim, na terenie, w trakcie działań kontyngentu polskiego na terenie Afganistanu nie zginął żaden polski żołnierz. Po tej reformie już takie sytuacje śmierci żołnierzy się zdarzały. Czy pan to jakoś skomentuje?
Tak, znaczy osłona kontrwywiadowcza jest bardzo ważna. Wynika to z faktu, że nasi kontrwywiadowcy utrzymują kontakty z amerykańskimi kontrwywiadowcami i z afgańskimi, w tym przypadku Afganistanu, kontrwywiadowcami. I te relacje pozwalają odpowiednio prognozować zagrożenia, identyfikować zagrożenia, identyfikować ludzi, którzy mogą być zagrożeniem dla naszych żołnierzy, wskazywać ludzi i rejony, gdzie nasi żołnierze mogą być zagrożeni przez działania talibów. I te informacje były kluczowe dla dowódców ogólnowojskowych do planowania operacji. Kiedy byli Polacy pozbawieni takich informacji, wpadali w zasadzki, które organizowali talibowie. W związku z tym to, co pan powiedział i to, co powiedział oficer SKW, to była konsekwencja tego, że nasze służby przestały działać. Relacje i więzi z kontrwywiadem amerykańskim i afgańskim zostały zerwane. W związku z tym nie mieliśmy dostępu do w pewnym zakresie do informacji te, którymi dysponowali Amerykanie. Amerykanie powiedzieli wyraźnie, my nie mamy z kim u was rozmawiać. Myśmy mieli tylko niewielki zakres, może dostęp do informacji o zamiarach naszych potencjalnych przeciwników, o talibach, którzy walczyli przeciwko nam. No i stąd być może, ja to jest dużo ostrożność zachowuję w oskarżaniu kogokolwiek, natomiast ewidentnie brak osłony kontrwywiadowczej miał duży wpływ na skuteczność działania talibów przeciwko polskiemu kontyngentowi wojskowemu.
Oczywiście. Czy pan uważa, że ta próba inwigilacji, o której się dowiadujemy teraz, może być związana właśnie z tym, że pan bronił żołnierzy po incydencie w Nangarkel? Czy uważa pan, że możliwe, że to jest To był rodzaj zemsty politycznej?
Trudno mi powiedzieć, nie wiem, jakie mieli intencje ci, którzy kazali mi podsłuchiwać. Na pewno jestem, jak widzi pan, szczęśliwie, a może i nieszczęśliwie, nie wiem, jak to nazwać, w 2009 roku odszedłem z armii, protestując przeciwko temu, że Armia Polska nie dostała tego wyposażenia, które powinna dostać. Wtedy zginął kapitan Abruziński i ja obciążyłem winą za to polityków, którzy przez rok czasu nie odpowiedzieli na moje zapotrzebowanie, że chodzi o wyposażenie wojska do Afganistanu, między innymi drony rozpoznawcze. Rok czasu trwały procedury w sztabie generalnym, w ówczesnym zarządzie P8, którzy nie mogli kupić dla nas sprzętu, znaczy dać pieniądze na zakup sprzętu dla wojska, które walczyło w Afganistanie. A w przypadku, gdy operacji, w tej zginął kapitan Mroziński, jak byłyby drony, to by żołnierze wykryli zawczasu, że jest przygotowana w tej miejscowości, gdzie zginął Mroziński, zasadzka na polskich żołnierzy. Nie dano nam szans. Politycy nie dali nam tego sprzętu, który myśmy chcieli. Generalnie ignorowali nas zupełnie. To wtedy już dotyczyło rządu PO i ministra Klicha. I zacząłem od tego, że szczęśliwie lub nie. Otóż w 2009 roku, kiedy zginął kapitan Ambroziński, zaprotestowałem przeciwko traktowaniu armii przez polityków przy ministra Klicha. I w wyniku tego protestu odszedłem z armii, podałem się do dymisji. I na moje miejsce wtedy przekonałem szefa BBN-u, ministra Szczygłę, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby na moje miejsce dezygnować generała Tadeusza Buka, który był moim zastępcą w Iraku, którego znałem jeszcze z czasu, kiedy dowodził 11. Dywizją. On dowodził brygadą 34. Pancerną. Doskonały partner, doskonały kolega, doskonały dowódca, taki bym powiedział diamencik, który przerastał wszystkich, łącznie ze mną, swoimi umiejętnościami, wiedzą i bym powiedział taką charyzmą. No i Tadek Buk poleciał w 2010 roku do Smoleńska, zginął w Smoleńsku, ale statkiem zginęło wtedy całe dowództwo Polskich Sił Zbrojnych. Wszyscy dowódcy, którzy mieli pamięć z tamtego czasu, czyli roku 2006-2007-2008, mieli pamięć z tego, co się w armii działo. I z tego całego grona dowódców, w wyniku tego, że się podałem w 2009 roku do dymisji, ocalałem tylko ja. Jestem jedynym i ostatnim, który ma tą wiedzę o tych wydarzeniach na najwyższych szczytach władzy wojskowej z tamtego okresu czasu. I być może dlatego jestem obiektem szczególnego zainteresowania, bo jestem jedyny, ale ma tą wiedzę, która może być wiedzą niewygodną dla polityków. Przy czym ja nie mam zamiaru niczego ukrywać, bo uważam, że ta wiedza i ta historia powinna być wiedzą wszystkich Polaków, a szczególnie młodych, którzy w tamtych czasach jeszcze nie w pełni funkcjonowali w naszym społeczeństwie, bo byli przecież dziećmi. Zatem wydaje się, że stanowię, sobie niczego nie przypisuję, to się do polityki nie mieszam i nie chcę się mieszać, ale wydaje się, że ta moja wiedza, którą posiadam i fakty, które są w mojej głowie, w mojej pamięci, mogą być dla wielu bardzo dużym zagrożeniem, stąd być może ja to zagrożenie stanowię. Natomiast tak jak powiedziałem na wstępie, ja się do polityki nie mieszam, nie chcę się mieszać. Jest mi tylko bardzo przykro, że się represjonuje moją rodzinę. Że mnie, to ja jestem czołgista, panie redaktorze, i jestem odporny jak stal pancerna. Jak te czołgi, które stoją z tyłu na półce i znak pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Natomiast ubolewam nad tym, że politycy sięgają po represję w stosunku do rodziny. To jest najbardziej bolesne i tego nie potrafię zrozumieć, ponieważ jeżeli chcą walczyć, niech walczą ze mną, a niech nie walczą z moją rodziną.
No rozumiem. Ja mam jeszcze takie pytanie w kontekście właśnie tego okresu z 2007 roku. Bo powiedział pan o tym, że wtedy rosyjskie media oskarżały Polaków oficjalnie o to, że to zbrodniarze wojenni. Chciałem zapytać, czy uważa pan, że mogło być tak, że część działań tych politycznych przeciwko polskim żołnierzom była jakoś motywowana przez wschodnie służby? Kilkukrotnie pan coś takiego zasugerował w wywiadach.
Znaczy, wie pan co, ja tak nie myślałem do roku ubiegłego. Kiedy się okazało, że w komisjach weryfikacyjnych, które miał do swojej dyspozycji, które skonstruował minister Macierewicz do rewolucji w służbach, on miał dwie komisje, które to realizowały w tamtym czasie. Okazało się, że w roku bodajże ubiegłym dwóch członków spośród tych komisji zostało uznanych za agentów rosyjskich. Więc to by wiele wyjaśniało, panie redaktorze, dla mnie przynajmniej, bo ten entuzjazm mediów rosyjskich w 2008-2009 roku, że rząd polski sądzi zbrodniarzy wojennych, z czegoś wynikał. Ja byłem przekonany, że wynika to tylko z wrogości do Polski, ale okazuje się, że nie do końca, bo jeżeli w grupie tej, która pisała scenariusze o zbrodni wojennej, a przecież to pisali ludzie z otoczenia tego pana, czyli jego wierni, ci ludzie, którzy ten scenariusz napisali o tej zbrodni, okazuje się, że byli opleceni siatką agentury sowieckiej, rosyjskiej. Że spośród tych dwóch, jeżeli spośród tych komisji dwóch uznano za agentów rosyjskich, no to agenci rosyjscy nie działają w pojedynkę. Oni te komisje opletli siecią agentów, siecią, która była wykorzystywana, jeżeli okazuje się, że byli agentami rosyjskimi przez Kreml, przeciwko polskiej armii. I chyba już nikt nie ma złudzeń po tych wydarzeniach z ubiegłego roku, gdzie aresztowano dwóch, bodajże ABW ich aresztowało, tych ludzi, którzy byli wcześniej w komisjach Macierewicza, za pracę na rzecz wywiadu rosyjskiego. No to ja bardzo pana przepraszam. Jakie wnioski można wyciągnąć? Tam była agentura sowiecka mocno ulokowana, rosyjska. I to ona manipulowała tymi, którzy budowali scenariusze. Nie można inaczej myśleć o tym. I dziwię się w ogóle, że nikt o tym nie mówi, a mi się wydaje, że te rzeczy można łączyć. I dla mnie są ewidentne te dwie rzeczy, że ludzie, którzy byli w otoczeniu tego pana, którzy pisali różne scenariusze, bo nie dotyczyły tylko Nargarhela, ale wielu innych polityków z przeszłości, Solidarności, i te scenariusze napisali ten scenariusz, ale moim zdaniem pod dyktando Kremla, no bo skoro Kreml wyrażał zadowolenie i miał agentów wśród tych pisarzy, tych scenariuszy, no to co innego o tym można, panie redaktorze, po tylu latach myśleć? Nie myślałem tak jeszcze do ubiegłego roku. Nie łączyłem tych dwóch rzeczy, choć byłem zbulwersowany tym, jak się Kreml cieszy, ale już teraz wiem, dlaczego się cieszył. Bo miał w tym duży udział. Tej zbrodni przeciwko polskiej armii, przeciwko honorowi polskich żołnierzy.
To by osłabiło oczywiście jedną z armii NATO. To by było w żywotnym interesie Rosjan, żeby taka akcja była w żywotnym interesie Rosjan, prawda?
Panie redaktorze, my nie miejmy złudzeń, że Rosji głównie chodzi o wyprowadzenie polskiej armii z NATO. Wiesz, najpierw Putin założył sobie, że wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej, co się w sumie dzieje, cały czas się dzieje. Ten proces trwa, można by rzec. Jeszcze niedługo nam zamkną w ogóle strefę Schengen, jak tak dalej będziemy z tymi terrorystami, których przemieciliśmy w tej turystyce wizowej przez Polskę. I teraz będzie jeszcze, dochodzi do tego to, że cały czas jesteśmy obiektem ataków politycznych, destrukcji, ale to dlatego, że polska armia zawsze stanowiła dla Rosji zagrożenie i nie wcale od wczoraj czy przedwczoraj, tylko zawsze. Zawsze. I myśmy nigdy nie odpuścili Rosjanom i oni o tym doskonale wiedzieli. Zresztą tym bardziej, że oni żadnej wojny tak na dobrą sprawę z nami nie wygrali. A zatem to tylko Rosjanie się cieszyli i pewnie się dalej cieszą. I ujawnienie teraz części planów NATO, gdzie jest udział polskich sił zbrojnych, jest kolejnym dla mnie elementem tej gry Kremla. I potwierdzeniem dla mnie jest to, że w tej chwili nawet generałowie Wojska Polskiego uzasadniają, że to było dobre ujawnienie tych planów, ale tak się zastanawiam, dlaczego generałowie mówią w ten sposób. No ale skoro kończyli akademię w Moskwie, no to trudno się dziwić, że tak mówią. Proszę popatrzeć w mediach, kto mówi i dlaczego mówi i jak mówi. Natomiast ja bym bardzo chciał, żeby NATO ujawniło tą część planu, które mówi minister, są archiwalne. Skoro są archiwalne, to niech NATO ujawni nam, czy NATO chciało nas sprzedać Rosjanom, czy nie. Bo ja twierdzę, że nie. No ale politycy się upierają, że tak, ale oni nie uderzają w polską armię tylko, i polskich polityków, tylko uderzają w NATO. Bo plan polski był częścią planu NATO. I proszę o tym pamiętać. I dobrze było, żeby wszyscy wiedzieli, że nasz plan operacji obronnej jest częścią planu NATO. I wcale nie był tak, jak chcą mówić politycy, niektórzy, jak generałowie Pomorskiewskiej Akademii, choć proszę wybaczyć, panie dyrektorze, ja nie obrażam wszystkich generałów Pomorskiewskiej Akademii. Znam wśród tych generałów wielu prawych, uczciwych Polaków.
Ja tylko chciałem jeszcze zapytać w tym kontekście, czy pan uważa, że opublikowanie tego planu, znaczy odtajnienie części tych planów, to jest coś, co osłabia naszą pozycję i relacje w NATO? No bo rozumiem, że nawet jeżeli część z tych planów okazałaby się prawdziwa, no to metodą, żeby pewne rzeczy zmieniać, jest rozbijanie polskiej armii, zwiększanie polskiego, po prostu polskiego potencjału wojskowego, tak żeby móc się bronić bliżej po prostu granic swoich, żeby mieć także możliwości przeciwdziałania już na etapie, kiedy ewentualnie do takiego uderzenia by doszło. My oczywiście rozmawiamy hipotetycznie, ale że to są metody, a nie metodą jest publikowanie planów sprzed lat, które, no właśnie, czy one osłabiają polską pozycję w NATO, czy one osłabiają nasze relacje z sojusznikami w Pakcie Północnoatlantyckim?
Znaczy wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, jest mowa cały czas o tym, że armię w tym czasie rozbrajano. To nie było tylko rozbrajanie polskiej armii, tylko to była redukcja sił zbrojnych NATO w ogóle. Z czego to wynikało? Putin od 2002 roku lansował taką teorię, czy może politykę miłości Moskwa-Bruksela. I on przekonywał NATO, że on nie jest wrogi NATO, że on jest rzecznikiem pokoju, on kocha pokój i białe gołębie. I w Brukseli to wszyscy uwierzyli. I to wszyscy uwierzyli w Brukseli, całe NATO. W tym czasie, kiedy on się zbroił i przygotował się do wojny, to w tym czasie NATO uwierzyło w to, że żadnego zagrożenia ze strony Rosji nie ma i się rozbrajało, redukowało swoje potencjały sił obronnych przez redukcję budżetów obronnych, w tym i Polska to zrobiła. Oczywiście największym skandalem było rozformowanie pierwszej dywizji zmechanizowanej, w której ja też służyłem swego czasu. Znaczy tej wschodniej, dywizji na wschodzie. I tego nie zapomnę tym ludziom, ponieważ okłamali i generała Buka, i mnie, kiedy zapytałem ich, polityka jednego ministra Klicha, Wesołej na pierwszej brygadzie pancernej ówczesnej, zapytałem o to, czy mają zamiar rozformować dywizję. Powiedział, że nie. Ja zaraz odszedłem, Tadek zginął w Smoleńsku i zaraz pierwsza decyzja Klicha była rozformować pierwszą dywizję. Skandal. Takie rzeczy nie wolno robić. No ale wtedy się cała Europa rozbrajała. Widać efekty tego rozbrajania po armii niemieckiej, która do dzisiaj nie przedstawia sobą wielkiej wartości bojowej. Wie pan, ujawnienie takich informacji jest może niekluczowe dla sposobu prowadzenia operacji przez Wojsko Polskie, bo to jest historia i materiały są, tak jak powiedział minister Błaszczak, mają wartość archiwalną, ale istotą jest co innego. Po pierwsze, Polska póki co jest w tym samym miejscu na mapie Europy, co jest. Polska nie zmienia swojego położenia i nie zmieni. Będzie więc Bugi Maodrą. A więc zamysł prowadzenia operacji, który wykoncypowali w NATO, dowódcy NATO-wscy z udziałem naszych dowódców, był taki, a nie inny, tamte czasy. Ja nie twierdzę, że tak jak to twierdzą politycy, że chcieliśmy oddać wschodnią Europę, wschodnią Polskę przeciwnikowi, jest to nieprawda. Wszystkie ćwiczenia, w których ja brałem udział, które ja organizowałem, były związane z obroną wschodniej części Polski od Bugu. Zawsze. I nigdy nie było innej opcji. Więc niech nam wojskowi nie wymawiają politycy, że myśmy chcieli oddać wschodnią Polskę. Chcę powiedzieć obywatelom wschodniej Polski nigdy. Nigdy nie chcieliśmy oddać i zawsze chcieliśmy się bić, jeżeli przeciwnik by przyszedł o każdy skrawek ziemi polskiej. Policji kłamią. Natomiast kluczową sprawą jest to, że ujawniono zamiar prowadzenia operacji, czyli myśl przewodnią, jak NATO chce prowadzić operację, tą operację obronną na terenie Polski, a terenie wschodniej Polski. I to jest kluczowe w tym wszystkim. Choć powtarzam, materiał jest archiwalny, ale z dwóch powodów. A może z jednego powodu, z tego powodu, że Polska nie zmieniła swojego położenia, to sposób prowadzenia operacji obronnej na pewno nie ulegnie zasadniczym zmianom.
Ale to oznacza, że pan uważa, że nie powinniśmy takich planów ujawniać na razie. Chodzi też o uwarunkowania terenowe, o przygotowanie. Dlaczego takich planów nie powinno się ujawniać?
Dlatego, że ujawnienie tych planów pokazuje filozofię prowadzenia operacji obronnej przez NATO na terenie Polski, na terenie wschodniej Polski głównie. Rosjanie nie mogą znać naszych zamiarów, jak mamy rozmieścić wojska na wschodniej Polsce, jak się bić o wschodnią Polskę. A Rosjanie je poznali. I politycy twierdzą, że chcieliśmy oddać wschodnią Polskę. Jeżeli tak by przekonali tym Rosjan, to Rosjanie się bardzo cieszą, ale ja wierzę w to, że Rosjanie nie wierzą politykom, tylko wierzą wojsku i wiedzą, że polskie wojsko będzie się biło od Bugu. Aż do końca. aż do wygranej wojny. I wydaje się, że myśmy w grach wojennych, które były prowadzone przez cenione zdolności armii rosyjskiej, a szczególnie pierwszej armii pancernej gwardii, która często przekraczała, aż dochodziła aż pod rzekę Liwiec, za Siedlce przechodziła w tych ćwiczeniach, bo tak symulacje były prowadzone. A okazało się, że armia ukraińska spuściła lanie tej pierwszej armii. Ta armia się długo nie mogła podnieść z kolan, a armia ukraińska zadała jej tyle ciosów kompromitujących, że ta armia w konfrontacji z polskim wojskiem nie miałaby szans nawet sforsowania Bugu.
Dalej ta armia się, dalej ta armia jest odbudowywana na północy. Tak. Natomiast ja chciałem też przypomnieć, tak jest. Pan mówił o tym, że armia polska wymaga modernizacji, wymaga rozwoju jeszcze w latach no takich dawnych. Wiem, że pan jeszcze w 2015 chyba roku czy 14 mówił o tym, że jeżeli armia nie będzie rozbijana i rozbrajana, to Rosjanie mogą do Warszawy dojść w 3 dni.
Znaczy zawsze byłem zwolennikiem, wie pan, budowy polskich sił zbrojnych. Ja teraz nie lokuję, czy na wschodzie, czy w ogóle. Byłem zwolennikiem rozwoju sił zbrojnych. Kiedy byłem do osób lądowych, sztab generalny wymyślił, że zrobią prezent politykom i że zlikwidują zasadniczą służbę wojskową. I w 2008 roku na odprawie kierunku kadry MON, Ministerstwa Obrony Narodowej, dowiedzieliśmy się dowódcy, że przechodzimy na armię zawodową, że nie będzie poboru. Tą decyzją byliśmy zaskoczeni, była decyzja polityczna, głosił to minister. I wtedy dwóch dowódców stanęło, może nie w obronie, ale przeciwko temu planowi, żeby to się stało z dnia na dzień. I wtedy admirał Karweta Andrzej, dowódca polskiej marynarki wojennej, który zginął w Smoleńsku, doskonały dowódca, wspaniały żołnierz, i ja, myśmy wtedy w swoich wystąpieniach na tej odprawie powiedzieli wyraźnie, zgoda, ale na to trzeba czasu. To musi być proces, który pozwoli armii bez wstrząsów, bezkolizyjnie przejść z armii z poboru na armię zawodową, bo to nie może się dziać z dnia na dzień. I wtedy pamiętam, sztab generalny rzucił się na Karwetę i na mnie, że my nie mamy racji, że oni mają takie kalkulacje, i pamiętam szef ówczesnego P2 i P8 zaatakowali Karwetę i mnie, że my nie mamy wiedzy, że my powinniśmy się podporządkować woli politycznej i tak dalej. No wiem, zrobili jak chcieli. Była decyzja zaraz premiera Tuska i stało się tak, jak się stało, że armia stała się z dnia na dzień zawodową. Puste koszary, zawaliły się na wszystko. Myśmy wzięli jako dowódcy rodzaju sił zbrojnych, wzięli na siebie ciężar opanowania sytuacji, kiedy to się okazało, że nagle koszary oczyściły się z wojska, czyli zostały puste bez wojska, a jednostki musiały funkcjonować. To była dla nas katastrofa, wielkie wyzwanie oczywiście też. Poradziliśmy sobie z tym. Ci, którzy to przerabiali ze mną razem w armii, pamiętają te trudne dni, kiedy myśmy próbowali sytuację opanować, żeby nam się nagle okazało, że jednostki są nieochraniane, że garaże są nieochraniane, magazyny są nieochraniane, bo wojsko poszło do domu. No ale to już jest historia. Natomiast wracam do tego, że zawsze byłem rzecznikiem odbudowy armii. Uważałem, że armii trzeba mieć silną. Pierwsza dywizja, którą ja jako szef sztabu dywizji, tej dywizji w latach 1993-96 rozwijałem na wschodzie. Przecież wcześniej nie było w Siedlcach batalionu rozpoznawczego 9 Brygady Zmechanizowanej, w Białymstoku nie było 18 Brygady Zmechanizowanej. Jako szef sztabu dywizji te brygady rozwijałem i ten batalion rozpoznawczy siedlecki rozwijałem od zera. Kiedy pojechałem pierwszy raz do Siedlec, to w budynku, gdzie potem batalion stacjonował, pierwszy siedlecki batalion rozpoznawczy, wyborowa jednostka pierwszej dywizji, to tam było puste korytarze, puste okna i nic nie było. I tu mi powiedział dowódca okręgu, w tym budynku za pół roku ma być batalion rozpoznawczy. Chylę czoło przed żołnierzami batalionu rozpoznawczego, który miał niedawno święto, na które byłem zaproszony. Przepraszam was, że nie mogłem być, ale to wynika z moich kłopotów ze zdrowiem. I nic więcej. Mam nadzieję, że mi zrozumiecie. Tak przy okazji, panie redaktorze, pozwalam sobie przekazać żołnierzom pierwszego siedleckiego batalionu rozpoznawczego pozdrowienia serdeczne. Wspaniałymi żołnierzami byliście i takimi pozostańcie zawsze. Mówi pan o rozbudowaniu armii. Był taki czas, że zaproponowano mi, że był wiceministrem obrony narodowej w czasach rządu PO. Traktowałem to jako wyzwanie, jako potrzebę dokonania przeprowadzenia procesu modernizacji armii. Traktowałem to swoje miejsce jako takie techniczne miejsce, nie polityczne, bo ja nie jestem członkiem partii, nigdy nie byłem w żadnej partii, natomiast traktowałem to jako wielkie wyzwanie, ponieważ uważam, że mam szeroką wiedzę, jeżeli chodzi o koncepcję modernizacji sił zbrojnych. No i wtedy zacząłem prowadzić ten proces modernizacji. Wtedy powstał plan modernizacji sił zbrojnych, który do dzisiaj jest aktualny, panie redaktorze. Wymienię kilka programów z tego programu. Program Kormoran. To jest niszczyciel min, który wbrew woli niektórych członków Sejmowej Komisji Obrony Narodowej wtedy, wiceszefowi, obecnemu szefowi dzisiaj Komisji Obrony Narodowej, który był przeciwny temu, żeby budować kormorana w polskiej stoczni, bo mówi, że polska stocznia nie zbuduje kormorana, trzeba to zrobić z Niemcami. Powiedziałem nie. I przekonałem wszystkich, że da się zbudować polskie stocznie. I oni budują chyba już czwartego kormorana albo piątego. Nie wiem nawet dokładnie. Można było? Można było. Uruchomiłem dwa duże programy dla wojsk pancernych. Program Gepard, czołg nowy, czołg średni, nie ważący więcej jak 42-43 tony. I taki był prezentowany na targach w Kielcach koncept 2000. I chcę powiedzieć panu, że ten koncept 2000 w tej chwili jest wzorem dla Amerykanów i Francuzów w koncepcjach budowania swoich czołgów. Bo nasz czołg, a może inaczej te czołgi, które budują Amerykanie i Francuzi teraz, jest bliźniaczo, powiedział, bardzo podobne, nie bliźniaczo może, ale podobne do naszego pomysłu z roku 2013 w czołgu koncept 2000. Program Gepard, który został z woli sztabu generalnego przerwany. Udało się zachować program Borsuk, którego też przeforsowałem w polskim przemyśle zbrojeniowym i on jest. Teraz politycy sobie robią na jego tle zdjęcia, chwaląc się jego sukcesem. To jest, powiem panu tak, to nie jest mój sukces. To jest wspólny sukces ówczesnych, którzy chcieli, żeby to był polski wóz bojowy. Potem ten wóz bojowy dostał polską wieżę. Też polską wieżę bezzałogową. Pamiętam, jak mi lobbyści mówili, że to im kaktus wyrośnie na ręku, jak Polacy zbudują polską wieżę bezzałogową. Wprawdzie długo ją budowali, bo prawie 10 lat, ale ją zbudowali w końcu. I mamy polską wieżę bezzałogową. Ta wieża bezzałogowa kosztowała mi stanowisko, ponieważ lobbyści wtedy uznali, że ja jestem największą przeszkodą w osiąganiu przez nich celów, jak teraz lobbyści osiągają na stronach MON-ie, bo ich pogoniłem i chciałem, żeby to robił polski przemysł. I to mnie kosztowało wtedy odejście z Ministerstwa Obrony Narodowej w wyniku serii artykułów, powiem panu w jakiej gazecie wyborczej, która mnie wtedy oskarżyła o korupcję. Ale to było na zapotrzebowanie lobbystów, jak już potem się dowiedziałem, tak, prokuratura prowadziła w tej sprawie, nie przeciwko mnie, ale w sprawie z wyjaśnienia. Okazało się, że tym stali i dziennikarze, i służby, okazało się polskie służby, panie redaktorze. Ale to historia, jestem czołgista, zniosłem te uderzenia mocno. A inne programy mógłbym wymieniać jeszcze, wie pan, program Kryl, haubica samobieżna, lekka polska. A dlaczego Krab się udał w końcu? Przez 20 lat nie mogli go skończyć, w końcu poleciałem do Korei i przywiozłem K9 podwozie pod Kraba i ono jest. Jest, polski Krab jest robiony. I bym tak mógł mnożyć jeszcze, sukces Jelcza to są skąd? Z langusty, którą wygenerowałem i powiedziałem, że robimy, a potem złożyłem zamówienie nie w jakiejś firmie obcej, tylko w polskiej na ponad 800 samochodów w Jelczu. Jelcz się za głowę łapał, nie damy rady, a powiedziałem, macie dać radę. I proszę, jak teraz Jelcz chodzi po świecie i się chwali swoimi osiągnięciami, można to zrobić, tylko trzeba wydusić to z polskiego przemysłu i wyjść poza bariery politycznego działania. Dlatego jestem z wielkim zwolennikiem polskiego przemysłu zbrojeniowego, który ma stać się oporą i ostoją dla wyposażenia polskiej armii, polskich sił zbrojnych. Jestem dlatego też zwolennikiem, jeżeli chodzi o rozwijanie potencjału polskich sił zbrojnych, jeżeli chodzi o formowanie 18 dywizji, 1 dywizji. Absolutnie jestem za, jestem tego rzecznikiem i zawsze będę popierał. I ci, którzy twierdzą, że ja byłem kiedykolwiek przeciwko WOT-owi, to błądzą. Ja od początku mówiłem, że WOT jest potrzebny, bo jest uzupełnieniem potencjału brakującego polskim siłom zbrojnym. Tak ogólnie. Jestem rzecznikiem modernizacji i rozwoju polskich sił zbrojnych.
Na koniec, panie generale, jeszcze chciałem wrócić do tematu Pegasusa. Czy pan uważa, że da się to wyjaśnić i określić? Czy pan sam dojdzie do tego, czy był pan inwigilowany, czy nie?
Znaczy, wie pan, jeżeli powiem tak, ja liczę na to, że ci moi koledzy, którzy mają dostęp do szerokiej wiedzy, i to nie w kraju przecież, tylko do tych, którzy byli jakby konstruktorami tego Pegasusa, czy jego wytwórcami, dadzą wiedzę, bo przecież, tak jak powiedziałem, nic w przestrzeni nie ginie. W kosmosie nic nie ginie. Można powiedzieć, że to jest do odnalezienia. Wierzę w to, że się uda. Wierzę się w to, deklarowali, że zrobią wszystko, żeby im pomóc. No to jest szansa na to, że coś będę wiedział więcej. Na to bardzo liczę.
Rozumiem, że to są koledzy ze Stanów Zjednoczonych.
Znaczy, wie pan, to jest, ja powiem inaczej. Z czasu, kiedy byłem w wojsku i kiedy dowodziłem, miałem wielu kolegów, pozyskałem wielu kolegów poprzez operacje w Iraku, w Afganistanie, inne kontakty byłem na studiach w Stanach, przecież podyplomowych. Niektórzy mówią, że ja kończyłem w Moskwie, żadnej uczelni w Rosji nigdy nie kończyłem. I też miałem przez kontakty z Izraelem, który bardzo mi pomógł swego czasu, jeżeli chodzi o pozyskanie uzbrojenia, które było niedostępne przez naszych polityków. Mogę coś panu opowiedzieć?
Tak, proszę.
W tym czasie, kiedy nie mogłem pozyskać uzbrojenia dla polskiej armii, byłem w Izraelu z oficjalną wizytą jako dowódca wojsk lądowych i kiedyś przy winie zażartowałem sobie do mojego kolegi, dowódcy wojsk lądowych armii Izraela, że wiecie, wy w tych magazynach macie tyle broni, że już nie macie wystarczającej ilości magazynów, żeby tę broń przechowywać. Może byście mi coś podarowali. A wie pan co? On zapytał mnie tak, a co byście chcieli? No wie pan, byłem zaskoczony. Nie byłem przygotowany. Przecież nie będę mówił o czołgach Merkawa, które bym chciał mieć, czy o Nimrach w tych wozach bojowych. Tylko tak rzuciłem, mówię, chcę granatniki automatyczne kaliber 40. Temat był zamknięty, dalej piliśmy wino, rozeszliśmy rano przy śniadaniu pożegnalnym. On mówi do mnie tak, nie uwierzy pan, nie wierzą państwo. Mówi, Waldemar, ustaliłem, że podarujemy wam 25 granatników automatycznych MK-19, mod trzeci chyba, i 6000 sztuk amunicji na szkolenie. Mnie wbiło w to krzesło. Tylko mówi tak, jedno zastrzeżenie. Wasz transport do Polski. Pan sobie wyobraża? Kościół mówi do mnie, że mi podaruje 25 granatników, którego wartość wtedy każdego jednego w komplecie była 1 200 000. I on mi to podarował. Mówi, bierz. Wróciłem do Polski, pojechałem do szefa sztabu, do znakomitego szefa sztabu, znakomitego człowieka, jakim był generał Wojciech Gongor, który zginął też w Smoleńsku. I mówię szefowi o tym, szefie, mamy granatnikiem. Co ty? Za darmo? No to rzecz niemożliwa, niebywała. No i wtedy szef sztabu mówi, ja Klicha nie przekonam. Musi pan generał pojechać i uzyskać zgodę, bo Klich mi od razu z gruntu odrzuci. On mnie nie lubił generalnie. Nie wiem skąd ten brak sympatii, no ale czy sobie zasłużyłem, to nie wiem dlaczego. No ale to wie pan dlaczego? Bo stygmatyzowano nas. Ja zostałem dowódcą wojsk lądowych zapisu, więc ja miałem wbitą w plecy kartkę z napisem PiS. Po co nas tak się stygmatyzuje? Nie wiem, no ale nieważne. Historia. I proszę wyobrazić, że wrócił Franciszek, generał Kongor, znakomity mój szef, powiedział, mówi, załatwiony organizuj wszystko. W ciągu tygodnia czasu wszystko było w kraju. Ja poleciałem na poligon do Będrzyna, gdzie jako pierwszy odbyłem strzelanie z granatnika MK-19, mod trzeci. Oddałem 3 serie po 6 pocisków, wszystkie w celu. I wtedy zdecydowałem, że było tak, że było ich 25, ja 25 chyba tak. 12 poleciało od razu do Afganistanu, tam Amerykanie amunicję nam dali. 8 kompletów poszło do Iraku, do generała Buka, wtedy on dowodził dywizją w Iraku, a reszta została w Polsce na szkolenie. Można? Przez przyjaźnie, przez tą chemię, która jest między dowódcami na tym wyższym szczeblu. Myśmy się wzajemnie wspierali. Żydzi mnie wtedy, Izraelczycy czy Żydzi, Żydzi to też jest właściwe, zawieźli mnie na wzgórza Golan, gdzie oglądałem ich działania, gdzie byłem też w Gazie, gdzie widziałem, jak system przyrodniczy Iron Dome zwalcza Katiusze i tak dalej. Dużo mi pomogli w szkoleniu moich żołnierzy, jeśli chodzi o wsparcie medyczne, bo oni byli perfekcjonistami w tym zakresie.
Tak,
i tamci, i oni, instruktorzy mi szkolili żołnierzy przed Afganistanem, naszych instruktorów medycznych. Skąd się oni wtedy wzięli? Skąd się wzięli nagle ci nasi paramedycy? Wzięli się z Iraku, z Afganistanu, z tych misji. Tam zbieraliśmy się i uczyliśmy się od innych, kto powinien wspierać i jak powinien wspierać żołnierzy. Ale to wkładam, to już przychodzi do historii. Warto, żeby o tym pamiętać, bo nie panu, ubolewam nad tym, że te czasy, kiedy myśmy byli w Iraku i w Afganistanie, one poszły w niepamięć. A politycy mają tylko swoją taką wybraną grupę weteranów, którzy wtedy, kiedy ja byłem w Iraku dowódcą dywizji generałem, który był jedynym, najważniejszym Polakiem w Iraku, to oni byli starszymi szeregowymi lub kapralami. Teraz są bohaterami, nic im nie ujmując, i są weteranami. Nas, dowódców dywizji z Iraku, nikt nie zaprasza na żadne uroczystości poświęcone weteranom i tym, że były takie misje. Nas się w ogóle ignoruje. Ale to dobrze, mi to nic nie przeszkadza, nie szkodzi mojemu zdrowiu, a ja nie lubię imprez takich, jakichś, wie pan, z paradami, z defiladami, z napompowanymi politykami, ponieważ mnie to po prostu razi. Nie ubolewam nad tym, nawet nie ubiegam się o kartę weterana, czy legitymację weterana, bo ja wyrażałem swoje oburzenie w 2011 roku, kiedy formułowano tą ustawę o weteranach, gdzie zapisano, że każdy weteran musi udokumentować to, że jest niekarany. Powiedziałem, co? Wy mnie i moich żołnierzy chcecie pytać, czy jesteśmy, mamy zaświadczenie o niekaralności, wam pokazuje, żeby być weteranem? My przez sam fakt, że tam byliśmy, jesteśmy weteranami. To zobaczycie, co będzie się działo w miarę upływu czasu. Od tego czasu to będzie coraz więcej weteranów, bo są przywileje wynikające z karty weterana. Nie chcę tych przywilei. Jestem weteranem i wierzę w to, że 3/4 żołnierzy, którzy nie są weteranami, czują się weteranami, bo myśmy tam byli, zaświadczaliśmy o tym, że Armia Polska jest armią prawych ludzi.
Można powiedzieć, że zawsze miał pan przygody z politykami. To nie jest tak, że tylko z jednym rządem, tylko ogólnie. A polityczność jest ważna w armii, panie generale?
Jest zasadnicza. Ja byłem trenowany politycznie przez to, że nigdy się nie identyfikowałem z politykami i unikałem zgromadzeń z udziałem polityków jako żołnierz. I zawsze się przed tym zbraniałem i nie pozwalałem moim żołnierzom. Inne czasy są teraz, bo wojsko stało się narzędziem w ręku polityków, armia jest upolityczniona, ale to, wie pan, to jest tak, mówię, to jest tak jak za PRL-u. Chociaż ja w PRL-u byłem niskiej rangi oficerem, miałem daleko do tych ludzi, którzy byli związani z tamtym systemem, bo oni, ci wtedy dowodzący, byli z nimi związani, ale widzę, że chyba to jest bardzo podobne, bym powiedział, bliźniacze systemy, bo armia nie może być armią upolitycznioną, bo armia jest armią narodu i państwa polskiego. I ma być wierna konstytucji i przysiędze wojskowej, a nie żadnej partii politycznej. I to powinno być fundamentem filozofii każdego żołnierza.
I oby tak było. I tym akcentem zakończę tą rozmowę. To była, proszę państwa, rozmowa z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem, gdzie poruszyliśmy no zarówno te współczesne tematy, te aktualne, związane choćby z ujawnieniem części planów obrony, ale też wróciliśmy do przeszłości, do historii incydentów w Nangar Khel, no żeby państwu przybliżyć, z czego mogą wynikać pewne rzeczy. No bo tą informacją chyba najnowszą jest to, że były wiceminister obrony, były dowódca wojsk lądowych, był najprawdopodobniej inwigilowany systemem Pegasus. Miejmy nadzieję, panie generale, że to się wyjaśni w najbliższym czasie, że będziemy wiedzieli dlaczego, co się stało. Ja też bardzo proszę o informowanie mnie na bieżąco, żebyśmy mogli informować naszych widzów też o tym, dlaczego tak został pan potraktowany.
Bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu. Życzę wam spokoju i bez obaw. Używajcie telefonów, ja używam i niczego się nie obawiam, bo żaden z nas nie jest przestępcą ani terrorystą. I tak być powinno, że mamy mieć swobodę we wszystkim tym, co na co sobie może pozwolić w państwie demokratycznym. Tyle.
Dziękuję bardzo, panie generale.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Spokoju. Niech pan uważa na siebie.
Dziękuję. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.